wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.
Minęła godzina 10.30, Łukasz Jankowski tam Państwa bardzo serdecznie, a przy telefonie Radia Wnet jest pani minister Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa.
No to zacznijmy od tego tematu, który rozpala ciekawość przynajmniej części dziennikarzy i pewnie znacznej części przedsiębiorców. Co kryją zapisy kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej, którą w tym tygodniu przyjął rząd, pani minister?
Panie redaktorze, przede wszystkim osłonę finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, bo część miast, tym na przykład Warszawa, nie radzi sobie chociażby z wypłatą mikropożyczek dla przedsiębiorców, a przedsiębiorcy na to czekają. I mamy do czynienia z kilkoma miastami, w których rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i te miasta sobie bardzo nie radzą z sytuacją covidową. Dlatego tutaj osłonę finansową i wsparcie dla tych jednostek samorządu terytorialnego przewidują kolejne obszary i odsłony tarczy antykryzysowej. Do tego czasowa zwiększona ochrona dla polskich firm. W momencie, w którym na przykład spadły ich wyceny, to chcemy zabezpieczyć interes przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej.
To może tu się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest temat bardzo istotny. Anonsowany na antenie Radia Wnet jeszcze przez wiceministra Artura Sobonia kilka tygodni temu, teraz został przyjęty przez rząd. Czy Ministerstwo Rozwoju ma wiedzę, jakie jest potencjalne zagrożenie wrogich przejęć przez obcy kapitał?
Panie redaktorze, my tworzymy takie narzędzia i takie mechanizmy, które wychodzą naprzeciw estymacjom, które prowadzimy i oczekiwaniom przedsiębiorców. Jeżeli widzimy, co się dzieje na rynku europejskim, jeżeli widzimy, co się dzieje na rynku światowym, to wyciągamy z tego wnioski. To narzędzie zostało stworzone właśnie w ramach naszych badań, naszych analiz obecnej sytuacji, ale przede wszystkim w ochronie polskiego interesu, polskich przedsiębiorców, tak aby nasz polski dobytek po prostu nie został sprzedany za tak naprawdę bezcen i wykupiony przez kraje spoza Unii Europejskiej. To dla nas jest najważniejsze, abyśmy w tym czasie kryzysu gospodarczego światowego mogli utrzymać to, co polskie.
Pani minister,
chciałam jeszcze powiedzieć, tak.
Proszę, to zanim pani to powie, to ja zadam, to ja jeszcze dopytam, czy tu będzie jakaś rola dla przedsiębiorców, czy to przedsiębiorca będzie mógł się zgłosić do rządu albo do UOKiK-u i powiedzieć, mam trudności, a są propozycje z jakiegoś innego kraju spoza Unii Europejskiej, że chcę mnie wykupić, pomóżcie mi, czy to będzie inny mechanizm, jak to będzie wyglądać?
Przede wszystkim oczywiście mechanizm zgłaszania się, no bo to nie jest tak, że my mamy, oczywiście mamy analizę zrobioną, jeśli chodzi o firmy polskie, które mogą być potencjalnie zagrożone, ale oczywiście jeżeli taki przedsiębiorca będzie miał propozycję z innego kraju do tego, aby wykupić ten interes, a sam nie będzie mógł tak naprawdę zapewnić płynności finansowej temu przedsiębiorstwu, czy właśnie ochronić pracowników, to będzie mógł się zgłosić. Ja chciałam powiedzieć, że my też szeroko mamy otwarte infolinie różnego rodzaju, między innymi Ministerstwo Rozwoju ma taką infolinię, na którą zgłaszają się przedsiębiorcy ze wszystkimi pytaniami, zarówno dotyczącymi zaleceń, dotyczących odmrażania gospodarki, jak i właśnie tych związanych z wykorzystywaniem poszczególnych narzędzi. Także uważam, że tutaj rząd przygotował tarczę antykryzysową w zakresie ochrony polskiego mienia i polskich przedsiębiorców.
No dobrze, to mamy jeden element. Gdzieś tam w zapowiedziach, w opisie bardzo ogólnym tej nowej nowelizacji pojawiła się kwestia relacji między przedsiębiorcą a bankami. Jakie tu będą zmiany? O ile w ogóle będą?
Tak, tutaj mówimy oczywiście o łatwiejszym dostępie do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania. I to mają być efekty kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową. I to jest też dla nas bardzo ważne, aby te regulacje dotyczące właśnie chociażby dodatków do oprocentowania kredytowego, czy wsparcia i większego poluzowania w kontekście dostępności do tych kredytów po prostu miały miejsce w tym trudnym dla nas czasie. Te mikropożyczki, ale też te większe pożyczki dla tych większych firm to jest bardzo ważny instrument, bardzo ważne narzędzie do wykorzystywania właśnie w tych najbliższych tygodniach, miesiącach trwania pandemii.
Jak głęboka będzie ingerencja państwa, jaki urząd, to ministerstwo, UOKiK, kto będzie pomagał przedsiębiorcom w ich
relacjach? Panie redaktorze, są ustalenia, te ustalenia trwają jeszcze, także tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, to za wcześnie.
No dobrze, to przejdźmy do tego, co też się ustala, ale może trochę więcej szczegółów poznamy. Kwestia tempa odmrażania gospodarki. W tym tygodniu rzecznik rządu, pan minister Piotr Müller, powiedział, że w połowie czerwca może nastąpić ten czwarty, ostateczny etap odmrażania gospodarki, wchodzenia w nową normalność. To jest realny termin, zdaniem pani minister?
Oczywiście, że tak. Realny termin 4 stopnia odmrożenia gospodarczego jest pomiędzy 1 a 15 czerwca. My jako Ministerstwo Rozwoju, to już podkreślałam wielokrotnie, przygotowujemy ponad 40 zaleceń protokołów bezpieczeństwa dla poszczególnych branż. W tym tygodniu z panią premier Jadwigą Emilewicz odbyłyśmy spotkanie z centrami rozrywki, między innymi z parkami linowymi, jak również z centrami związanymi z organizacją kongresów, spotkań biznesowych, właśnie eventów gospodarczych. Tak samo spotkałam się w tym tygodniu z salonami tatuażu, piercingu, z solariami. No i oczywiście z najważniejszą branżą, tak naprawdę najbardziej pożądaną, może nie najważniejszą, ale najbardziej pożądaną po fryzjerach i kosmetyczkach, czyli branżą ślubną. I tutaj dla wszystkich tych, pod wszystkich tych wideokonferencjach przygotowujemy takie zalecenia, będziemy z nimi gotowi jako Ministerstwo Rozwoju, aby je opublikować już od przyszłego tygodnia. Ostateczna decyzja należy do pana premiera Morawieckiego i pana profesora Łukasza Szumowskiego, ale jeśli tendencja nie będzie gwałtownie wzrastała, jeśli chodzi o osoby zakażone koronawirusem, to mamy nadzieję, że ten czwarty etap nastąpi na przełomie, znaczy między 1 a 15 czerwca. Robimy wszystko, aby te zalecenia po pierwsze nie obciążały mocno kieszeni przedsiębiorców, po drugie były na tyle logiczne, spójne i przejrzyste, aby przedsiębiorcy mogli z nich korzystać na masową skalę.
Ja podejrzewam, że pani minister przy telefonie, Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, trochę będzie próbowała umknąć z tego pytania, ale intryguje mnie, w którym kierunku idą te ustalenia, chociażby dla branży ślubnej, czy od tego dnia, kiedy będzie wdrożony ten czwarty etap odmrażania gospodarki, wszystko będzie wolno na weselu, czy coś jednak będzie zabronione jeszcze, albo niedozwolone, albo jakieś czynności będą nierekomendowane przez rząd, pani minister?
Absolutnie nie będzie wszystko wolno. Branża ślubna to była branża, z którą mieliśmy ponad dwugodzinnego kola i konferencje. Brały w nich udział największe firmy eventowe i największe firmy, które zajmują się organizacją wesel. Na pewno mówimy o obostrzeniach związanych z powierzchnią, mówimy o podziale wesel na te, które odbywają się wewnątrz i te, które odbywają się w plenerze. No i oczywiście mówimy o liczebności, ograniczeniu liczby osób przebywających na weselu. Początkowo rozmowy mówiły o 50 osobach maksymalnie. Większość firm ślubnych zgłasza nam postulat, że 50 to za mało i nie opłaca się robić wesela. Dlatego pani premier Emilewicz podjęła rozmowę z rządem, aby tak stworzyć te protokoły bezpieczeństwa, nad czym ja teraz obecnie pracuję, aby zwiększyć tę liczbę do 100 osób maksymalnie przebywających na weselu. I to nie jest tak, panie redaktorze, bo to też częste pytania, które do mnie spływają, czy będziemy tańczyć w kwadratach wyznaczonych przez taśmę, czy będziemy tańczyć w maseczkach albo jeść w maseczkach. Wszystko zależy oczywiście od logiki podejścia racjonalnego do danego zadania, ale robimy te wytyczne tak, aby były jak najbardziej logiczne i przejrzyste, więc tutaj dementuję, że nie będzie, znaczy dementuję informację o tym, że goście będą tańczyli w kwadratach, czy będą musieli przebywać w maseczkach na weselu. Nie, mamy inne mechanizmy, które są w stanie nas zabezpieczyć na tyle, abyśmy mieli pod kontrolą sytuację, nawet w przypadku odpukać pozytywnie zdiagnozowanego koronawirusa na przyszłości.
Muszę powiedzieć, że kiedy słucham pani minister, przypominają mi się zajęcia z historii i ustawy, które wprowadzały późno-średniowieczne i renesansowe miasta włoskie i niemieckie co do zbytku. Jedną z elementów tych ustaw, które się powtarzały w różnych republikach północno-włoskich albo miastach niemieckich, było właśnie ograniczenie liczby gości na ślubach, tak żeby ten zbytek był mniej widoczny wśród patrycjuszy miejskich. I tak to historia może być nauczycielką nowej normalności. A co do tych obostrzeń, które już pani minister działają, niektórzy się skarżą, chociażby Rafał Trzaskowski był w salonie fryzjerskim, no i mówił, że te obostrzenia są zbyt duże, że jego fryzjer jak kosmita wyglądał i że to wszystko także potem się przekłada na ceny usług świadczone, no bo trzeba kupić fartuch, trzeba kupić maseczkę, etc.
Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent pojechał do fryzjera, bo wspiera polski rynek. Pojechał do tego fryzjera w Wołominie. Żałuję tylko, że nie odwiedził żadnego salonu rzemiosła w Warszawie fryzjerskiego, bo to też bardzo istotne. To za jego czasów między innymi, ale też za czasów jego poprzedniczki rzemiosło powoli zaczęło wymierać, jeśli chodzi o funkcjonowanie, a to fryzjerzy właśnie liczą jedną z największych grup, jeśli chodzi o aspekt przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników. Ja się tylko zastanawiam nad jednym. tym, czemu pan prezydent znowu, to kolejny raz, kiedy pan prezydent pojechał do fryzjera, zastanawiał się nad tym, czy jego fryzjer może być i ma być chirurgiem, czy ma być przebrany za tego chirurga. Wystarczyło, żeby wszedł na stronę Ministerstwa Rozwoju, przeczytał wytyczne, to one są na tyle racjonalne, że jak ja w tym tygodniu korzystałam z usług fryzjerskich, to nie było tego typu pytań. Tak naprawdę wszystkie zalecenia były przestrzegane, fryzjerzy chodzą w maseczkach, jest dezynfekcja rąk, jest zapewniona naprawdę na dużym poziomie higiena w tych zakładach fryzjerskich, także no ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że pan prezydent ma bardzo często dużo wątpliwości i strasznego pecha, bo po prostu zanim przeczyta, to już zadaje pytania, na które de facto odpowiedzi już od dawien dawna są w sieci.
A jeszcze dopytam co do tych obostrzeń, to jest tak, że one będą z czasem znoszone, że potem będzie kolejne okrążenie wracania do normalności i tak fryzjerzy powoli nie będą musieli nosić maseczek i tak dalej, czy to już z nami zostanie na lata, lata?
Panie redaktorze, my wszyscy chcemy wrócić do tej normalności, nie nowej normalności, tylko normalności, co oczywiście pewnie będzie wymagało kilku lub kilkunastu miesięcy. Takie decyzje podejmują wirusolodzy, takie decyzje podejmuje pan profesor Łukasz Szumowski, instytuty badawcze, które badają tak naprawdę tego czteromiesięcznego wirusa, który szaleje po całym świecie. I ostateczną decyzję podejmuje premier tego rządu, pan premier Mateusz Morawiecki, więc my oczywiście chcielibyśmy już w tym momencie odmrażać znaczącą część gospodarki. Po to właśnie Ministerstwo Rozwoju w konsultacjach z branżami, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia przygotowuje te wytyczne, aby one zapewniały transparentne otwarcie gospodarcze, nie tak jak w innych krajach na świecie, na przykład niestety cofnięcie się na osi odmrożeń i zamykanie ponownie, czy to pubów, czy to barów. Także miejmy nadzieję, że Polska do tej pory zdaje naprawdę wzorowo egzamin odpowiedzialności społecznej, co nas wszystkich bardzo mocno cieszy. Trzymajmy się tego reżimu sanitarnego. To, o czym pan redaktor wspomniał, ograniczeniu liczby, no niestety żyjemy w czasie koronawirusa, gdzie reglamentacja jest na wagę złota, bo to ona jest w stanie zapewnić reglamentacja dotycząca liczby osób, czy chociażby osób przebywających na danej powierzchni, bo to ona jest nam w stanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo. Więc mam nadzieję, że im szybciej estymacje, które są robione przez badaczy, wskażą, że mamy całkowicie pod kontrolą koronawirusa, czy nawet już wchodzimy w fazę wyhamowywania tego wirusa, po prostu będziemy mogli już wnosić obostrzenia dotyczące chociażby noszenia maseczek, ale to tak jak powiedziałam, to jest w gestii pana profesora Łukasza Szumowskiego, on wielokrotnie jest w mediach o to pytany, więc ja też jako osoba, która korzysta z różnego rodzaju usług fryzjerskich, kosmetycznych, no czekam oczywiście na tę informację. Wiem, że to jest obniżony komfort pracy, no ale to on jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność tej pracy.
To na koniec, pani minister, wróćmy do tego projektu, który przyjął rząd nowelizacji tarczy antykryzysowej. Teraz niech uchem zastrzygą samorządowcy. Jakie ma być to wsparcie dla samorządowców? Co jest przewidziane w tej nowelizacji, którą przyjął rząd?
Przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego będą mogły korzystać, będą miały wsparcie w zakresie regulacji związanych z dostępnością do kredytów, czy wsparciu ich jako mechanizmy, które będą pomagały podmioty, które będą brały udział w ogóle w dofinansowywaniu czy wykorzystywaniu poszczególnych narzędzi, bo tutaj bardzo często zgłaszany postulat przez jednostki samorządu terytorialnego to brak osób, które mogą takimi wnioskami się zajmować, czy je opiniować, więc tutaj też będziemy stwarzać im taką przestrzeń do tego, aby mogli to wykorzystywać. No i oczywiście szeroko rozumiane wykorzystywanie tarczy zarówno finansowej, jak i antykryzysowej. Pragnę podkreślić, że już ponad 42 miliardy złotych znajduje się na kontach przedsiębiorców z tych obu tarcz. To jest bardzo ważna informacja. My musimy się jako rząd również przygotowywać na potencjalnie drugą falę zakażeń, która może mieć miejsce w drugą falę zachorowań, która może mieć miejsce w drugiej połowie roku. I tutaj też takie przewidywania zarówno związane z wyhamowywaniem wirusa gospodarczego, ale przede wszystkim tego społeczno-zdrowotnego są dla nas istotne. No chcemy, aby jednostki samorządu terytorialnego mocniej partycypowały również w tej przestrzeni związanej z walką z COVID-em, tak? No i oczywiście w związku z pandemią odnotowujemy tak naprawdę spadek z tytułu wpływów podatkowych i ten pakiet tak naprawdę przewiduje podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od 1 maja 2020 roku. I teraz będzie tak, że ta po prostu trafiała do nich co druga, nieco czwarta złotówka, to jest dla nas bardzo istotne. Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych. To też jest kolejny postulat. Wprowadzenie możliwości przesunięcia na przykład na kolejne miesiące spłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. zawodowych. I to też są takie kolejne regulacje, które będą pozwalały przesunąć w czasie pewne obciążenia finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym wesprzeć przedsiębiorców.
Powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dziękuję bardzo, pani minister.
Dziękuję bardzo.
A to była rozmowa i audycja o tarczy antykryzysowej. Następna już w poniedziałek o godzinie 10.30, a teraz czas na powrót do studia Dublin.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.